Panie Jacku.
No. Kochana, jak ty tak zaczynasz,
co ja chciałam powiedzieć?
To znaczy, że jest coś słabo. Oj, słabo nie, widzę z tobą.
Ja będę u Davida jutro w tym i będę wysiewała. Jego, jak mi nos spędzi z prawej strony, przepraszam. Proszę mi powiedzieć, panie Jacku, jak pan robił filmik, proszę mi tu szybko mówić.
Naturalnie o ogrodach. Odcinek 48. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Witamy bardzo serdecznie. Pierwszy marcowy odcinek. Ruszają programy ogrodnicze w telewizji. Maja w ogrodzie, nowy sezon. Sezon już się zaczął. Gardener's World w BBC Two. Nowy sezon zawsze od marca rusza. Więc my z podwójną energią, Kasiu, w tym miesiącu ruszamy, bo marzec to piękny miesiąc, w którym roboty jest huk.
Na szczęście mamy tyle energii marcowej, ponieważ właśnie tej roboty jest tyle, że ja tutaj siedzę i już niestety Jacka bardzo tutaj obraziłam, bo już mocno ziewałam podczas jego opowiadań. Także tak, no to dzięki. To dobrze, że jest marzec, że jest więcej światła na zewnątrz. Nie tylko rośliny zaczynają lepiej się czuć, ale też my po prostu nie padamy całkiem na twarze. Tylko
ale to nie, ja padam na twarz straszliwie, dlatego że jest pełno roboty, ale to, co trzyma człowieka i to, co daje radość, to są te coraz dłuższe dni. Wiesz, że jak wracasz w tygodniu z pracy, to ja jeszcze miesiąc temu nie miałem po co zaglądać do szklarni bez latarki, bez jakiejś czołówki albo jakiejkolwiek innego oświetlenia, tak? Bo po prostu już było ciemno, jak wracałem z pracy. Teraz jak wracam z pracy, o, to jest jeszcze jasno, to mogę zajrzeć do szklarni, zobaczyć, co tam kiełkuje, albo co wykiełkowało w domu, czy mogę już przerzucić szybko do szklarni, bo o tym też będziemy w tym odcinku mówili,
rzeczy.
Dlatego że wiele pytań dotyczyło między innymi właśnie tego, a jak, gdzie tam kiełkować, a jak to, czy to w szklarni, czy to w domu, a jak długo trzymać, bo te roślinki wyciągają się. Ten odcinek będzie taki niezwykły. Niezwykły dlatego, że mamy tyle pytań od was. Mnóstwo pytań, które przychodzą różnymi drogami. I przez Instagram, i przez Facebook, i przez stronę Kasi, i przez maila naturalnie o ogrodach, że no, w pewnym momencie zastanawialiśmy się, co tu zrobić. No, nie damy rady odpowiedzieć na wszystkie pytania, nie damy rady odpisywać na wszystkie pytania, chociaż staramy się odpisywać, więc taki od czasu do czasu odcinek z odpowiedziami na wasze pytania chcielibyśmy publikować, więc ten odcinek będzie właśnie zawierał sporo odpowiedzi na pytania, ale też mam nadzieję, że szybko powiemy, żebyście pamiętali o tym, że marzec to jest ten, ja bym powiedział nawet może najbardziej pracowity miesiąc, chociaż to jest dyskusyjne, ale rzeczywiście mnóstwo rzeczy trzeba zrobić teraz w marcu, bo potem
tak, bo
będzie
potem już będzie za późno,
nie?
Dokładnie. No szczególnie, że w tym tygodniu my tutaj tak pięknie, skrzętnie pracujemy z kalendarzem biodynamicznym, który nam, poza tym, że to naprawdę fajnie działa, to nam bardzo pomaga rozplanować miesiąc, co kiedy wysiewamy. A marzec akurat jest takim miesiącem, kiedy można już wysiewać bardzo, bardzo wiele różnych roślin i nie tylko do warzywników, bo często mówimy o warzywnikach, nie tylko warzywa, czy powiedzmy owoce, czy jakieś sałaty, czy i tak dalej, ale również kwiaty.
I nie tylko w szklarni, ale też już można do gruntu myśleć o wysiewaniu.
Dokładnie. Można wysiewać teraz już wszędzie i można wysiewać na parapecie w bardzo ciepłych warunkach, można wysiewać w chłodniejszych warunkach, powiedzmy w nieogrzewanej szklarni i możemy wysiewać już wprost do gruntu. Tylko oczywiście pamiętajmy, że jeżeli jest za mokro, tutaj przynajmniej w Anglii jest całkowicie jeszcze za mokro, więc ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy w ogóle mogli wysiewać cokolwiek w przeciągu kolejnych 2 tygodni. Mówi się, wiecie, w Anglii, że marzec to jest taki miesiąc, kiedy ziemia zamienia się w pył. Ale powiem wam szczerze, że w tym roku tak się nie stanie. Wiem, że dużo osób też
zamienia
słucha
się
tego...
Zamienia się w pył, czyli wysycha, chcesz powiedzieć,
wysycha,
tak? Jednym słowem.
Mhm. Tak, 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 dokładnie. Wiem, że dużo osób też nas słucha z Anglii, także nie martwcie się, tutaj wszędzie jest bardzo mokro, po prostu trzeba poczekać. Naprawdę nie ma sensu wchodzić, bo wiem, że u mnie znowu w ogrodzie wzgorzałem, nie jest tak bardzo mokro. I tam faktycznie już planuje Alina, żeby wchodzić na rabaty, nawet na rabatę preriową, żeby ją... przyciąć, uporządkować, tam coś dosadzić, ale starajcie się nie wchodzić na gleby, jeżeli, ja zawsze tak mówię, jeżeli gleba przykleja wam się do butów. U mnie w ogrodzie warzywnym nie ma właściwie gleby, po której się w ogóle chodzi, ponieważ wszędzie wszystko jest wyściółkowane kompostem, ale ten kompost, który i tak powinien zawsze wyglądać tak, że jest dobrze przepuszczalny, nawet ten kompost wygląda, jakby go po prostu tak zlała woda. No coś strasznego, bardzo, bardzo mokro jest. Także
taki padnięty
na zewnątrz,
jak włosy 3 dni niemyte.
Tak, także słuchajcie, na zewnątrz, jeżeli kalendarz podaje, że można coś wysiewać, to przede wszystkim musicie zobaczyć, czy jest na to, czy są do tego warunki, tak? Nieważne, co jest napisane w kalendarzu, musicie zobaczyć, czy jest wystarczająco jednak ciepło i czy jest wystarczająco sucho. Nie ma sensu nasion pchać do takiej gleby mokrej, ciężkiej, zimnej, aha, przede wszystkim zimnej, aha, bo w takiej glebie aha, od razu nasiona gniją. To jest podstawa do gnicia nasion. Zimna, mokra gleba.
Ona się powinna troszeczkę ogrzać, a to właśnie rabata wzniesiona pozwala nam na to, że ta ziemia się szybciej nagrzewa niż płaska rabata. To jest jedna z takich ewentualnych zalet tej rabaty wzniesionej, to, że szybciej się nagrzewa. Można oczywiście okryć jakąś
tak,
ciemną włókniną,
tak,
czymś takim czarnym, co absorbuje promienie słoneczne i pozwala nagrzewać glebę, tak? Więc to jest istotne. Pamiętać, że potem po posadzeniu jakichś sadzonek, innych rzeczy, to co zawsze Kasia powtarza, ściółkować, to może ta wasza ziemia nie zamieni się w ten pył, o którym mówiła Katarzyna, że ten marzeństwo w Wielkiej tak, Brytanii zazwyczaj zamienia ziemię w pył. No a ściółkowanie zatrzymuje tę wodę. Kasia powie pewnie o wysiewaniu, ja tylko powiem jedno. Marzec to jest, patrząc na to, co dzieje się w przyrodzie w tej chwili, co dzieje się w moim ogrodzie przynajmniej, ale myślę, że tak samo jest w Zgorzałem albo w Wielkiej Brytanii, to jest miesiąc, w którym musimy skończyć przycinanie pewnych roślin, przycinanie krzewów, bo będzie za późno, bo już naprawdę ja mam bardzo duże przyrosty powojnika i muszę w marcu koniecznie teraz na początku marca przyciąć powojnik. Trzeba zacząć przycinać już hortensje ogrodowe, tak? Czy bukietowe. Trzeba, no mam nadzieję, że krzewy to już po przycięliście wcześniej, tak? Że
po,
już macie
po naszym,
przycinanie.
Po
ale
naszej audycji,
jeśli nie, to jak najszybciej jeszcze dokończyć przycinanie, czy to dereni, czy to, nie wiem, leszczyny, czy czarnego bzu, czy nie wiem, porzeczki, no to mam nadzieję, że porzeczki też już dawno
tak,
są przycięte.
Również maliny, które te późno owocujące, też już teraz
te jesienne,
jak najbardziej. Tak, szczególnie, że teraz jednak sezon jest inny, jest o wiele cieplej w marcu niż no my tutaj o czym mówimy, porównujemy dokładnie pogodę, jaka jest w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Słuchajcie, no to jest naprawdę, to tak się nie działo kiedyś, to jest całkowicie nowa rzecz, ale faktycznie w tym roku wszystko jest bardzo, bardzo podobne. Ja wiem, jak u mnie pięknie wzgorzałem, teraz ciemierniki kwitną, wyglądają przecudownie,
no,
naprawdę.
No właśnie.
I nawet te ciemierniki, ciemiernik czarny, chociaż nazywa się biały, ale tak naprawdę po łacinie to jest nigra. I słuchajcie, on naprawdę bardzo często zimą jednak marniał, ponieważ zaczynał kwitnąć bardzo wcześnie, jeszcze w grudniu, jeszcze przed świętami i później te śniegi, ta zima, która przychodziła w styczniu, w lutym, jednak niszczyła te kwiaty, a nadal kwitnie pięknie. W ogóle ja nie mogę uwierzyć, że mówimy o tym, że już był luty, już był styczeń, bo nie było tak naprawdę takiej.
Ale
zimy,
wiesz co, ja w ogóle nie chcę wierzyć, że my mamy dopiero pierwszą dekadę marca, jak patrzę na swoje żonkile, które mam w ogrodzie, one lada dzień będą pękać pąki. One już pochylają główki, bo żonki ma to do siebie, że najpierw rośnie tą główką pionowo do góry, tak, a potem się pochyla. Jak się pochyla, to znaczy, że to jest też podpowiedź, to możecie go wtedy ścinać i wsadzać do wazonu, bo wtedy na pewno się rozchyli, tak? Te stojące w górę główeczki nie zawsze wam się pootwierają, nie zawsze zakwitną. Jak już tak położy główkę do poziomu, to wtedy jest gotowe. Ja już mam główki do poziomu, rozumiesz? W ogrodzie tych żonkili. One za chwilę zakwitną. Nie chce mi się wierzyć, że to jest pierwsza dekada marca, bo to są kwiaty, które jak weźmiemy te odmiany, jak weźmiemy charakterystykę tych odmian, to jest początek kwietnia powinny kwitnąć, a nie początek marca. No wiesz, o miesiąc mamy szybciej nagle wszystko.
Tak, jeżeli będziecie pracować w swoich ogrodach regularnie, będziecie zapisywać swoje obserwacje, to szybko zobaczycie po kilku latach, jak bardzo zmienia się okres kwitnienia niektórych i owocowania niektórych roślin. Także jak najbardziej. No z jednej strony oczywiście my, ogrodnicy z Polski, no Nie ukrywam, że na pewno wiele osób się cieszy z tego względu, że będziemy mogli mieć troszkę dłuższy sezon. Ponieważ było ciężko jednak nie móc wyjść do ogrodu przez te 3 miesiące, kiedy byliśmy pod śniegiem wzgorzałym, a zdarzało się to jeszcze kilka lat temu. Z drugiej strony oczywiście jest to bardzo, bardzo tragiczna rzecz, ponieważ zmiany klimatyczne akurat może u nas tak się źle nie kończą, ale w innych krajach bardzo źle się kończą. Oczywiście pożary w Australii, powodzie, chociażby tutaj w Anglii, straszne huragany. Na Bahamach cały czas to się dzieje, wszędzie dookoła. Słuchajcie, także no wiadomo, że nie ma sensu się tym zamartwiać na śmierć, bo nic na to nie zrobimy, z tym nie zrobimy od tak. Ale my jako ogrodnicy możemy z tego korzystać w jakiś sposób, tak.
To prawda. Zapowiadamy pewnie kolejne odcinki jakieś, które będą w marcu. Myślę, że hortensjom należałoby, Kasiu, poświęcić jakiś specjalny odcinek, bo to są przecież kwiaty ukochane przez ciebie, ukochane przeze mnie, przez wielu naszych słuchaczy, więc jakiś odcinek poświęcony hortensjom, ich przycinaniu, nawożeniu, sadzeniu, odmianom tych bukietowym i tym ogrodowym i tym dębolistnym i tych wszystkim odmianom na pewno byśmy poświęcili. Powojniki pamiętajcie, żeby przyciąć. Hortensje też przycinamy, krzewy przycinamy. To co trzeba, to poprzycinajcie. No i wysiew warzyw do gruntu. Na pierwszy ogień co? Groszek czy marchewka?
Na pierwszy rzut idzie, przede wszystkim idą rośliny kwitnące i owocujące w tym tygodniu do niedzieli. Później będą, w połowie miesiąca będą rośliny, dla roślin szczególnie, no wszystkie rośliny mają korzeń, ale te rośliny, które szczególnie chcemy z nich korzeń, z korzenia, czyli właśnie marchewki, buraczki, pietruszka, pasternak.
Od 11 do 15 marca to będzie super okres dla roślin korzeniowych, tak. Na wysiew roślin korzeniowych.
Słuchajcie, to wszystko macie, nie dość, że ja to zawsze przypominam na Facebooku u siebie, to jeszcze macie to u mnie na blogu wszystko wypisane, także wracajcie do tego. Teraz w tym tygodniu rośliny kwitnące, owocujące, tutaj na pierwszym miejscu mamy, słuchajcie, pomidory, o których mówiliśmy w ostatnim odcinku. Słuchajcie ostatniego odcinka, ponieważ nie, szczerze mówiąc szkoda, żebyśmy powtarzali się dzisiaj, ale jedna tylko rzecz, że już można wysiewać, to jest bardzo, bardzo ważna informacja. Poza tym też melony,
chyba, że wolicie zaczekać do 11. Tak jak ja. Pamiętajcie, Kasia mówi, że teraz, a ja mówię 11, jak będzie korzeniowy.
Znaczy 11, jeżeli cokolwiek przegapicie w tym tygodniu, to 11 możecie wszystko wysadzać, bo każda, tak jak mówię, każda roślina ma korzenie. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o pomidory, to korzystamy z owoców, a nie z korzeni. Dobra, słuchajcie, coś, no, co nowego się pojawiło na liście w tym miesiącu, już mówię troszkę tak jak jakiś taki prezenter listy przebojów. Co nowego pojawiło się na liście w tym miesiącu, słuchajcie, oprócz
na
pomidorów, to również są...
Na trzeci, melony i arbuzy.
Melony i arbuzy. Tak, słuchajcie, nie jest to za wcześnie na melony i arbuzy, możecie też wysiewać... jeżeli chodzi, bo też są takie pytania, jeżeli kiedy wysiewam, a co z bakłażanem i nie z bakłażanem, a co z cukinią. A co z cukinią i co z dynią? Za wcześnie, w przyszłym miesiącu. To są zupełnie różne, słuchajcie, także to poczekać do przyszłego miesiąca. Później pod koniec marca będziemy mieli również czas na wysiewanie roślin, które są tak zwane rośliny liściowe. Także wszelkie sałaty, szpinaki, kapustne, dużo, dużo tego wszystkiego będzie.
Kwiaty... Albo kolejny rzut tych roślin, prawda? Bo już bardzo ładnie wschodzą te rośliny, które wysialiśmy na przełomie lutego i marca, czyli pod koniec lutego był ten okres też liścia. Kiedy
tak,
ta kwadra liścia, kiedy one świecą i co rzuty. Co jakiś czas warto powtarzać wysiewy, szczególnie sałat, bo one szybko schodzą,
sałat,
bo szybko zjadamy je.
Tak. Ja na przykład uwielbiam jeść koperek, bo wiadomo, że trzeba mieć w ogrodzie koperek, który wyrośnie na koper i będzie miał kwiatostany, które potem zaschną i będą nasionami, to się dodaje do ogórków, ale taki koperek mały jeszcze, który tam powiedzmy ma 15-20 centymetrów, zieloniutki. No to jest podstawa mojego życia, koperek. Także tego też bardzo dużo wysiewam. Rzodkiewkę teraz można wysiewać jak najbardziej. To można do gruntu, ale też można, słuchajcie, wewnątrz. Można spokojnie rzodkiewkę wysiewać do multiplatów i potem to przesadzać do ogrodu. Już o tym chyba mówiliśmy zeszłym razem. Tak. Mhm. Także to wszystko, słuchajcie, też szkoda się powtarzać, to wszystko jest na blogu dokładnie wypisane. Jacek też ma książeczkę oryginalną, z której korzystamy. Też o niej pisze dokładnie, jaka to jest książeczka na blogu, także możecie z tego skorzystać również.
Książeczka, czyli ekologiczny poradnik księżycowy, o to ci chodzi, tak?
Tak, o to mi właśnie nie chcę mówić księdza, bo nie pamiętam, ale jak już powiedziałaś...
Ja mam pod ręką, dlatego mówię.
Tak. Słuchajcie, tak jak Jacek powiedział. I jeszcze w tym odcinku, ja myślę, że będziemy mówili troszeczkę o wysiewach znowu kwiatów i bylin. To może o tych kwiatach ja szybciutko powiem, że bardzo wiele kwiatów potrzebuje naprawdę dosłownie 12 do 14 tygodni pomiędzy wysiewaniem, a pomiędzy kwitnieniem. Takie kwiaty jak kosmosy, cynie, słoneczniki, takie podstawowe kwiaty jednoroczne w naszych ogrodach kolorowych i miododajnych. Słuchajcie, naprawdę można spokojnie poczekać do kwietnia. Także tymi kwiatami się na razie nie przejmujcie.
Do początku kwietnia, tak, zdecydowanie.
I zawsze na początku, tak się fajnie składa, że ja przepraszam, Jacku, ja nie dubię w nosie, tylko że ja mam kota włosy w nosie i zaraz po prostu tak kichnę, że cały komputer wybuchnie. Tak nawiasem mówiąc. Chciałam tylko powiedzieć, że faktycznie nawet napisane też jest na tym na blogu dokładnie, że kwiaty będziemy wysiewać właśnie na początku kwietnia, bo też jest taki okres, kiedy można siać
chyba,
rośliny
Kasiu, że to
kwitnące.
Jest, chyba, że to jest lobelia, którą po prostu muszę wysiać w tej chwili, bo Iwona mnie prosiła, żebym koniecznie wysiał lobelię, żebyśmy mieli do nic, bo jesteśmy zakochani w lobelii i Iwona wszędzie ją utyka. Albo może nie wszędzie, ale bardzo często stosuje. A ona niestety potrzebuje długiego okresu, żeby zakwitła, a ona wcześniej chce kwitnąć. No musi wcześniej
tak,
kwitnąć,
tak, tak.
No
to znaczy, no to
chcemy ją osadzić.
O tym,
więc
że musimy...
lobelię już w tej chwili.
Tak, no to wiadomo, że te rośliny, które potrzebują dłuższego okresu kiełkowania, dlatego warto, ja wiem, że to troszeczkę brzmi jakby takie kujońskie, ale naprawdę warto wiedzieć, ile roślinom zajmuje czasu kiełkowanie i potem ile czasu pomiędzy wysiewami a kwitnieniem już w ogrodzie, bo nie ma sensu czegoś przetrzymywać, kiedy to już naprawdę powinno być wysadzane do ogrodu, a pogoda nam nadal nie pozwala. Także nie spieszcie się. Sprawdźcie dokładnie, to jest napisane na opakowaniu, że naprawdę nie ma co się spieszyć. I gratuluję tym osobom, które nie spieszyły się z pomidorami, które poczekały. Oczywiście, jeżeli macie możliwość, że po wysiewie nasion pomidorów w styczniu albo w lutym będziecie je mieć pod specjalnymi lampami, a potem będziecie je wysadzać już w kwietniu, powiedzmy, do ogrzewanych innych pomieszczeń, folii, no to okej, nie ma problemu, ale jednak większość z nas takich warunków nie ma, bo zdarzają się takie osoby, które mają taką możliwość. To oczywiście się was nie dotyczy. Wy mogliście już dawno je wysiewać, jeżeli zapewniacie im najpierw światło dodatkowe, a potem wcześniejsze wysadzanie na miejsca stałe. Jeżeli nie macie takich możliwości, jeżeli macie takie możliwości normalne, jak my na przykład z Jackiem, kiedy te pomidory pójdą do szklarni i tak po 15 maja, nie powinny iść wcześniej, no może po 10 maja, zobaczymy też, jaka będzie pogoda, ale nie ma co się spieszyć. Także gratuluję tym, których swędziały palce, swędziały nasiona i którzy nie wysiali tych nasion. Słuchajcie, także
wytrzymali.
Jeżeli chodzi o te kwiaty, to tak jak mówię, jednoroczne kwiaty, nie ma co się spieszyć. Spokojnie, albo jeżeli macie jakieś rarytasy, o których mówił Jacek, tutaj, a Jacek mówił o lobeli, myśmy mówili w zeszłym miesiącu o takich roślinach jak werbena patagońska, kleome ciernista, no są rośliny, które po prostu potrzebują dłuższego kiełkowania, ale większość nie potrzebuje i nie ma co się spieszyć, z tym poczekamy do kwietnia. A znowu z roślinami
dwuletnimi
i teraz
wpadam ci w słowo. Mhm. Wpadam ci w słowo. A tak, dwuletnie, tak. Wpadam ci w słowo, bo powiedziałeś to magiczne słowo werbena patagońska. Mamy zapytanie dotyczące werbeny patagońskiej. Czy te nasiona potrzebują stratyfikacji, czy potrzebują światła do tego, żeby wykiełkować? To, że światła nie potrzebują, to jestem pewien. Stratyfikacji ja nie używałem, nie robiłem, nie wkładałem do lodówki werbeny patagońskiej, nie próbowałem jej w jakiś sposób przechłodzić, bo na tym polega stratyfikacja. Nie próbowałem jej przechłodzić, żeby wzbudzić w niej chęć kiełkowania. Wziąłem świeżą paczkę od dobrej firmy nasiennej i bardzo szybko mi te rośliny wykiełkowały.
Bardzo szybko jeszcze w dodatku.
Bardzo szybko, tak, bardzo szybko.
No widzisz, no to co z tym długim kiełkowaniem?
No co ja ci zrobię?
To znaczy ja powiem wam szczerze, że ja tutaj chyba mówiłam na łamach naszych podcastów, ale ja też werbeny patagońskiej nigdy w życiu moim nie stratyfikowałam, nie przechładzałam. I też zawsze, właściwie jeżeli chodzi, a dosyć dużo nasion kwiatów wysiewam i jedyne kwiaty, których nie przykrywam, to jest tytoń ozdobny. To jest, znaczy kwiaty, mhm. nasiona kwiatów. Jedyne nasiona kwiatów, których nie przykrywam, to jest tytoń ozdobny. Mhm. A całą resztę przykrywam normalnie, jak najcieńszą się da warstwą. Albo takiego samego podłoża, do którego wysiewacie, albo wermikulitu. O tym też opowiadaliśmy dosyć dużo w poprzednich odcinkach, jak mówiliśmy o wysiewaniu. Mhm. Ja miałam takie pytanie na Messengerze, już sama nie wiem, gdzie to było. Też jeżeli chodzi o werbenę patagońską, pani wysłała mi zdjęcie takich maluteńkich malutuczek werbeneczek, takich naprawdę malutkich. One faktycznie są za małe do pikowania. Słuchajcie, pamiętajcie, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy pikować roślinę, ona musi mieć wytworzone 2 właściwe liście, czyli w sumie będzie ich 4, prawda? Dobrze dodaję, pani Jacku?
2+2. 2 takie przylistki, pierwsze te liście, 2 takie, które wychodzą i one niekoniecznie, znaczy one rzadko w ogóle przypominają prawdziwe liście, które Dokładnie. Potem się pojawiają. Dopiero kiedy się pojawią te liście, nazwijmy je w cudzysłowie prawdziwe, te, które są tymi liśćmi typowymi dla danego gatunku, więc jak są 2 przylistki takie i 2 liście, to wtedy dopiero możemy się zabierać za pikowanie jakiejkolwiek rośliny, chyba że to jest trawa. No to wiecie, to z trawą to jest inaczej trochę, bo to tylko włosy widać, nic więcej tam nie widać. Słuchaj, to ja bym chciał, żebyśmy, jeżeli pozwolisz, parę takich pytań dotyczących chociażby wysiewania, bo jest taki mail od Anny, że pisze, oczywiście pisze, że jest fanką naszych programów i że nas
bardzo dziękujemy.
Świetnie słucha. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy, bo my jesteśmy jak zwykli ludzie, bardzo próżni i wszelkiego rodzaju pochlebstwa nam bardzo się podobają, prawda? Kasia,
bardzo.
To nie jest tak, że jesteśmy skromni, my udajemy tylko skromnych, a tak naprawdę jesteśmy próżnymi ludźmi. I chciała Anna zapytać nas o wysiew bylin, bo zakupiła nasiona bylin i traw pozyskanych w ubiegłym roku z ogródka jakiegoś znajomego, tak? Czy znajomego, czy sprzedającego. I chciałaby je powysiewać, tak, ale będzie je sadzić do gruntu czy do swojego ogrodu dopiero za 2-3 lata, bo ma działkę budowlaną i ten ogród dopiero za te 3 lata będzie sadziła. Jak rozumiem, ona chce teraz wysiać z nasion byliny i przez te 3 lata tak uprawiać, żeby dojść do stanu roślin takich dorosłych, dojrzałych. Sądzę, że chodzi, nie wiem, o satysfakcję, że mieć rośliny przez siebie wysiane.
Na pewno bardzo dużo można też w ten sposób zaoszczędzić.
Można też w ten sposób dużo zaoszczędzić, ale podaję na przykład takie rośliny jak sadziec, tak? Czy czosnek olbrzymi. No to nie jest bylina, a to jest roślina cebulowa. Porę perowską podaję, to też nie jest bylina, to krzewinka. I werbenę, jak rozumiem, werbenę patagońską. To wydaje mi się tak, werbenę, Anno, nie ma co w ogóle teraz wysiewać, żeby za 3 lata ją posadzić, ponieważ co roku warto wysiać werbenę, bo jak przyjdzie ci mocniejszy mróz, to po prostu werbena patagońska, o ile chodzi o werbenę patagońską, to wymarznie, już u każda chyba werbena, wydaje mi się, że wymarznie, ale werbena patagońska ma szansę wymarznąć.
Może werbena lekarska ewentualnie, ale wątpię, że pani Janie chodzi o werbenę lekarską.
No więc właśnie, czosnek olbrzymi z nasion, no można.
Czosnek olbrzymi można z nasion, faktycznie pani będzie czekała te 3 lata. Ja osobiście uważam, że nie ma w ogóle sensu wysiewać saćca, perowski, rozplenicy. Przede wszystkim nie jestem pewna, pani Anno, czy sadziec powtórzy, bo nie zawsze one powtarzają swoje cechy. I o te rośliny tak naprawdę, zresztą większość bylin, chociaż są takie, które się rozmnaża spokojnie z nasion, na przykład jeżówkę purpurową, ale taką zwykłą, nie żadną odmianową.
Te zwykłe odmiany.
Tak. Słuchajcie, większość roślin naprawdę warto rozmnażać wegetatywnie, czyli po prostu przez podział tej części zielonej albo korzenia. Nie generatywny, czyli nie
przez nasiona. Właśnie, chciałem poradzić właśnie Ani, żeby kupiła, nie wiem, jeden sadziec. Nie wiem, ile ona chce ostatecznie mieć. 3 sadzce. Niech posadzi w tę ziemię gdzieś w rogu
ogrodu.
Warto
sobie założyć taką rabatę
mateczną.
Taki matecznik.
No, taki matecznik, ale za 2-3 lata po prostu taką jedną dużą karpę sadzca weźmie łopatę i podzieli na 4 części pewnie. Będzie miała 4 rośliny,
tak.
4 rośliny z jednej. Zamiast wysiewać, zamiast się trudzić i tak naprawdę dużo czasu spędzić przy tej pielęgnacji z nasion tego typu bylin, to lepiej kupić jedną sadzonkę, 2 sadzonki, 3 sadzonki, a potem podzielić wegetatywnie, jak ty mówisz, i mamy wiele roślin, które będą powtarzały cechy rośliny matecznej. Będziemy mieć pewność tego, co wyrośnie i pewność, jaki będzie kolor, nie wiem, liści, łodygi i kwiatów.
Ja myślę, że z tych wszystkich, jeżeli ja bym miała wysiewać którą z tych roślin, to by to był czosnek olbrzymi, bo czosnek olbrzymi jest dosyć drogi i czosnki faktycznie to zabiera kilka lat, ale one można je z nasion spokojnie rozmnażać. Także ten czosnek jak najbardziej, sadźca perowska bardzo, bardzo fajnie się rozmnaża z bardzo takich łatwych sadzonek międzywęzłowych.
Zielnych.
Bardzo. Tak, można, słuchajcie, półzielnych, na przykład z jednej rośliny perowskiej po jednym sezonie to można zrobić, nie wiem, z 20 sadzonek, ja myślę, spokojnie. Także to zawsze wtedy jest większa, jest ogromna możliwość i właściwie 100% pewności, że roślina powtórzy swoje cechy.
Teraz tak, teraz dalej, teraz z kolei Ewa, bo teraz mówiliśmy o tych malinach. Czy sadząc maliny można posypać je kompostem, czy lepiej jednak torfem? Posypać w sensie, rozumiem, ściółkować.
To znaczy torf i kompost to są dwie zupełnie inne rzeczy. Torf, pani Ewo, to jest w sumie w porównaniu z kompostem, to jest substancja o wiele gorsza, ponieważ na pewno nie ma w sobie ani tyle życia, tyle bakterii pożytecznych, tyle dobrych różnych grzybów, tyle różnych mikroorganizmów. Torf to jest po prostu...
Życia nie ma, a poza tym degraduje środowisko. No
dokładnie.
Wydobywanie torfu, co byśmy nie mówili.
Torf to jest wyjmowanie, nawet jeżeli, wie pani Ewo, może chodzi o torf, czy o jakiś taki coś, co komuś wyciągali z jakiejś sadzawki, powiedzmy oczyszczali sadzawkę i to potem można kupić, powiedzmy, to się nazywa torf, ale to jeszcze bardziej wtedy jest tak szczerze mówiąc straszne, ponieważ z takim torfem może pani sobie przyciągnąć na działkę skrzyp albo różne inne bardzo, bardzo uciążliwe chwasty wieloletnie. Także torfu w ogóle nie kupujemy, jeżeli musimy, to tylko i wyłącznie w postaci domieszki, do podłoża, do wysiewu lub do robienia sadzonek i wtedy taki torf jest oczywiście odkwaszony i on jest oczywiście również wysterylizowany, także tam nie powinno być przynajmniej żadnych nasion ani kawałków, iż tym bardziej kawałków korzeni, na przykład jakichś niechcianych przez nas chwastów, ale i torfu w ogóle bym nie dotykała. W ogóle bym tego nie dotykała. A kompost bym nawet i pocałowała i przytuliła.
Kompost bym przytulił i pocałował, ale jeśli idzie o maliny, nie wiem jaki ma pani, znaczy jaki pani Ewa ma dostęp do tego kompostu, bo może lepiej takim oborniczkiem półrocznym wyściółkować te maliny niż koniecznie kompostem. Może ten kompost lepiej zachować na jakieś fajne warzywka, jeżeli jest dobrej jakości kompost, tak? Też zachować na warzywka do ściółkowania zagonów.
Tak, my
warzywnych,
z gorzałem ściółkujemy.
A tutaj rzucić nawet jak jest troszeczkę słomiasty taki obornik, to super jest, super dla malinek.
Tak, spokojnie te pół roku obornik może mieć nie więcej, żeby nim ściółkować, tak? Jeżeli chcecie mieszać z glebą, to on musi być lepiej przekompostowany. Jeżeli do położenia na glebie, czyli do wyściółkowania, to jak najbardziej. I my mamy wręcz tym wszędzie, jak pamiętasz pewnie Jacku, w naszym jagodniku mamy wszędzie wyściółkowane właśnie takim obornikiem. Kompost nie dociera za bardzo u nas do jagodnika, bo tak jak mówisz, troszkę szkoda.
No, szkoda, no dlatego podpowiadam tutaj, że szkoda trochę tego kompostu. Marcin, jak uprawiać ziemniaki metodą no dig? Chyba myśmy o tym mówili. Co z obsypywaniem pędów zimą? Jeśli się je obsypie, to już nie będzie no dig, a jeśli się nie obsypie, to zbiory będą marne. Marcinie, myśmy mówili o tym, jak to robić metodą no dig, ale dla ciebie powtórzymy.
Tak, i w ogóle Marcinie, ja bardzo polecam, żebyś zobaczył, żebyś sobie wszedł na YouTube i sobie tam znaleźć kanał Charles Dowding, Charles Dowding, i on dokładnie pokazuje, nawet nie trzeba mówić po angielsku, bo nawet jak tego Charlesa słuchasz, to czasami trochę jest takie troszkę trudne, bo on tak mówi trochę inaczej, nie tak wspaniale jak my z Jackiem. Słuchajcie, on bardzo, bardzo fajnie pokazuje dokładnie, co on robi z ziemniakami non-dig. Po prostu on je wkłada do gleby, on, bo musi, trzeba je wkładać, no rośliny sadzi się do gleby, prawda, w systemie non-dig. Wkłada się albo... Nie wykopuje się dziurę takim malutkim szpadelkiem ogrodniczym, tylko po prostu się tą ziemię że tak rozchyla, no nie wiem, jak to powiedzieć.
Tak jak się sadzi, kiedyś sadziło i się sadzi nadal sadzonki, nie wiem, sosny w lesie, po prostu wbija tak, się nawet łopatkę, rozchyla się na boki, wkłada się ziemniak i dociska się ziemię
tak,
i tyle.
A
potem jak wyrasta
i
te zielone...
obrzucacie... kompostem.
Obsypujemy, po prostu robimy, ściółkujemy, po prostu tylko, że nieco grubszą warstwą, tak? Zamiast ściółkować warstwą 5-centymetrową, to ściółkujemy warstwą na przykład 15-centymetrową czy 20-centymetrową wokół łętów, które wyrastają i wówczas mamy te takie rowki ściółkowane i to jest metoda po prostu no-dig, czyli bez kopania, bez obsypywania. Bez obsypywania, czyli bez podbierania ziemi z boku, tak jak to zwykle się robi motyką tak. I się obsypuje z podbierania,
tak, dlatego,
podbierając
bo właśnie
ziemię obok rzędów ziemniaków.
Właśnie to jest najgorsze w tym systemie dig, czyli takim normalnym, tradycyjnym, że jak podkopujemy ziemię, jak ją mieszamy w jakiś sposób, to odsłaniamy, nie dość, że wysuszamy tą glebę niepotrzebnie, to odsłaniamy tysiące już dawno zapomnianych nasion, na przykład chwastów jednorocznych, jakichś innych roślin, no jakakolwiek roślina, która nie rośnie w niepożądanym miejscu, jest chwastem. Więc po prostu w ten sposób, nie przerzucając tej gleby, nie przemieszając tej gleby, my nie musimy mieć problemu z chwastami, to jest najważniejsze. Czyli jak najmniej się, że tak powiem, z tą glebą tam w niej babrać i chrzanić.
Joanna zadaje pytanie. Najpierw pisze super seria o ogrodach i potem pyta, czy możecie podać, gdzie można, w nawiasie link, kupić tę siatkę na owady, poproszę. W Wielkiej Brytanii wydaje mi się, że jest łatwo kupić taką siatkę na owady, ale taką siatkę gęstą, nie taką siatkę na ptaki, którą można w każdym sklepie w Polsce kupić, ale siatkę na owady, czyli taką nieco gęstszą, która pozwala nam chronić warzywnik. W Wielkiej Brytanii to jest chyba normalne, że można taką siatkę
tak.
kupić. W Polsce
i taka siatka nazywa się Enviromesh.
Bardzo trudno kupić taką siatkę. Do mnie przyszła paczka chyba 2 miesiące temu z taką właśnie siatką na owady, którą zamówiłem na AliExpress. No tutaj linku nie podam, ale AliExpress, no tak, tak, taka chińska taka, nie? Wiecie, AliExpress, ale nie bójcie się koronawirusa, tam nie przychodzi on na tych rzeczach.
Chyba
podobno półtorej godziny żyje poza organizmem człowieka, więc naprawdę przyjdzie bezpieczny ten. Ja zamówiłem na AliExpress, bardzo ładne, długie, 5-metrowe,
super.
Długości 5 metrów i szerokości ponad 2 metry, czy prawie 3 metry, także będę mógł zrobić rzeczywiście takie, tak jak się robi tunele foliowe, tak się robi tunele z gołowłókniny, tak zrobię tunele z takiej siatki. Powtórz, przepraszam, bo nie słyszałem.
Co napisałeś, Jacku, w wyszukiwarce, żeby ludzie wiedzieli, co wpisywać w AliExpress, czego szukają?
Wiesz co, tam można śmiało wpisywać po polsku. Wydaje mi się, że nie ma najmniejszego problemu. To zrozumie, wiesz, to wyłapuje. Oni mają tylu klientów z Polski, że na pewno znajdą, ale zaraz będę poszukał. Ty odpowiedz na pytanie
Jarosława, to znaczy ja może,
co państwo
dobrze,
sądzą
ja napiszę...
o stosowaniu mączki bazaltowej w uprawie warzyw, a ja poszukam, co
dobrze.
Należy wpisać w AliExpress. Po prostu sięgnę do pamięci swojego tego
dobra,
komputerka
słuchajcie,
i
ja
będę wtedy
zaraz,
wiedział,
zaraz
co i jak.
Podpowiem Jarosławowi, ale chciałam powiedzieć jeszcze, że jeżeli szukacie w Anglii tej siatki, to nazywa się w Anglii ta siatka zazwyczaj Enviromesh. Enviro od słowa environment, czyli środowisko, mesh od słowa siatka, Enviromesh. Albo po prostu sama mesh, czyli sama siatka. Ale powiem wam szczerze, że fajnie, że to można kupić na tym AliExpress, bo myśmy bardzo wiele lat szukali dostępności, tak żeby potem odsprzedawać nawet u nas, czy na Ogrodowej, w sklepie, czy w Zgorzałem, i żeśmy je w Polsce, nawet szczerze mówiąc w innych krajach tutaj Europy, zanim się dojedzie do Anglii, nie mogliśmy je znaleźć. Także to, co Jacek mówił, to bardzo cenne i korzystajcie z tego, bo ta siatka jest faktycznie inna niż jakiekolwiek inne siatki. Ona jest jak, ona jest jak taka porządna firanka, tak? Jest
no, tak,
gęstsza,
tak, dokładnie
gęstsza
tak.
Niższa, niższa. Dobra, pan Jarosław. Słuchajcie, jak najbardziej mączkę bazaltową polecam, ponieważ u nas w Polsce mamy niestety, ale bardzo słabe gleby. One są słabe ze względu na zasobność w minerały. Jeżeli nawet mamy dobre poziomy takich podstawowych elementów, którymi żyją nasze warzywa, powiedzmy przede wszystkim azot, potas, fosfor, no dużo, dużo takich już troszeczkę w mniejszych ilościach potrzebnych, ale dużo innych jeszcze jest potrzebnych roślinie. A te mikroelementy, które na przykład znajdują się właśnie w mączce bazaltowej, są bardzo, bardzo, bardzo potrzebne i jeżeli możecie, korzystajcie. Ja u siebie wzgorzałem, też też korzystaliśmy z tej mączki bazaltowej. Jedna rzecz, jeżeli chodzi o mączkę bazaltową, bazalt, słuchajcie, to jest skała. Jeżeli ta mączka nie jest faktycznie mączką, super, super, taki prawie, że pył, to ona będzie się rozkładać przez 10 tysięcy lat. Także jeżeli ta mączka do was przyjdzie w takim stanie bardziej jak piasek, a nie jak mąka faktycznie, to taka mąka, wiecie, tortowa, to możecie zapomnieć, bo po prostu będzie się rozkładała bardzo, 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 bardzo długo. Także jak najbardziej stosujcie i nie tylko w warzywniku, ale na wszystkich innych roślinach, ponieważ ogólnie w Polsce wszystkie rośliny na pewno by bardzo skorzystały z lepszych minerałów w glebie. Ja jestem na to bardzo uczulona, ponieważ widzę, jak w Anglii wcale nie lepszych warunkach fantastycznie rośliny niektóre się rozrastają, jak na przykład naturalizują się w trawniku bez żadnego problemu krokusy, narcyzy. U nas narcyzy tak bardzo nie chcą się na przykład naturalizować właśnie z tego względu, że nie mamy tak aż zasobnych ziem. W Anglii, jak wiecie, jest bardzo dużo w ogóle, bardzo blisko pod ziemią, szczególnie tutaj, gdzie ja mieszkam, dużo jest takich miejsc górzystych w Anglii. Bardzo blisko pod powierzchnią gleby są skały, są góry, dlatego naprawdę te ziemie tutaj są o wiele bardziej zasobne w składniki mineralne, dlatego często ogrody angielskie są o wiele bardziej bujniejsze niż polskie, nie ze względu na to, że jest inny klimat koniecznie, ale właśnie te minerały. Także proszę używać.
To prawda, ale także trzeba pamiętać, bo mówimy o mączce bazaltowej, którą do której stosowania zachęcamy, ale także kiedy myślimy i mówimy o wapnowaniu gleby, czyli o tym, żeby odkwasić glebę, to także niekoniecznie trzeba samo wapno stosować, a może właśnie też mieloną skałę, czyli dolomit mielony, który po prostu i wapnuje, ale też zawiera wiele mikroelementów.
I jest to produkt całkowicie naturalny.
I produkt absolutnie naturalny. Znalazłem, słuchajcie, na AliExpress, jeśli szukacie tej siatki na owady, no to ona występuje pod takim dziwnym opisem. Netting, insect, bird, fruit, flowers, vegetables. No ale generalnie jak piszecie netting, insect,
netting,
to
tak?
Pojawi wam się... Tak, netting insect.
Czyli jak siatka. Słuchaj, Jacku, ja powiedz, ale bo netting
siatka,
ogólnie
siatka,
to jest siatka.
Siatka owady.
Ale,
siatka
tam
owady,
nie jest napisane,
ale też,
jakiej
jeśli
wielkości
piszecie
oka?
Siatka na owady, bo wpisałem siatka na owady, wpisałem po prostu po polsku i też znalazłem, oprócz takich siatek na okna, które są, także znalazłem te siatki
na warzywa.
Także siatki.
Czyli nie musicie
na warzywa
po chińsku,
znalazłem.
Możecie po polsku. Fantastycznie. Ja sama wypróbuję.
Tak, dokładnie tak. I możecie wybrać, co tam chcecie. To już mieliśmy tę mączkę bazaltową. Jeszcze pan Piotr, który słucha bardzo uważnie naszych rozmów, bo to już druga uwaga pana Piotra, pisze, że bardzo ciekawa, jak zawsze, już jak zawsze bardzo ciekawa rozmowa, ta nasza próżność, ale tylko jedno ale, żywokos lekarski nie jest w Polsce pod jakąkolwiek ochroną, bo to roślina bardzo pospolita. To ja powiedziałem, że chyba żywokos lekarski jest pod ochroną, jak widać myliłem się, nie jest pod ochroną, to zachęcam do tego, żeby ją po prostu też ewentualnie stanowić, jeśli jest bardzo pospolitą rośliną. U mnie w okolicy nie ma tak dużo żywokostu. Wiem, że kilkanaście, no powiedzmy, przecznic dalej, na drugim końcu mojej wsi Jest przy rzece taka polana przy rzece.
Nie wydaje mi się.
Tak, mamy dużo przestrzeń, to jest duża wieś, słuchaj. To jest tam sporo żywokostu, ale ja zachęcam do tego, żeby jak jest rok gdzieś dziko rosnący, to zostawiajmy go.
No właśnie chciałam.
A uprawiajmy u nas w ogrodach.
Chciałam wygłosić wykład. Tak.
Uprawiajmy u nas w ogrodach żywokosty. No i na własne potrzeby po prostu.
Tak, jeżeli macie jakąkolwiek możliwość uprawy tego, co możecie pobrać z natury, uprawy u siebie, to jak najbardziej postarajcie się uprawiać jednak na swoje potrzeby u siebie, ponieważ żywokost, jakkolwiek rośliną pospolitą on jest, jest to również roślina dzika, a rośliny dzikie są bardzo potrzebne tam, gdzie one rosną, w naturze. One są potrzebne dla owadów, dla zwierząt, dla małych, dużych zwierząt. Również wiecie, na dużą skalę to tego żywokostu tak też nie zbierzecie, ponieważ on też tak ich szybkich prostów nie ma. Ja nie wiem, u nas też jedyne miejsce, gdzie widziałam więcej tego żywokostu, to na Wdzydzach tak rósł w wodzie, prawie że w wodzie, bo one bardzo lubią mieć takie mokre stopy, te żywokosty, ale jeżeli możecie, to samo jeżeli chodzi o pokrzywę. Wiadomo, że pokrzywę to akurat nikt nie musi koniecznie uprawiać u siebie w ogrodzie, bo pokrzywa już bardzo chętnie jest w tym ogrodzie. Także takie miejsca, gdzie, no właśnie takie miejsca, gdzie macie pokrzywę,
przy płocie
nie wyrzucajcie, nie wykopujcie, tak, tylko uprawiajcie swoją własną pokrzywę i nie bierzcie z natury, bo tam, gdzie jest naturalnie rośnie, niech to zostanie dla innych mieszkańców naszej planety. Już
ale,
im
słuchaj,
to zostanie w spokoju.
Ja trochę się śmieję, bo mam przy płotku, przy warzywniku, a pokrzywa jest też rośliną znacznikową, to znaczy znacznikową w tym sensie, że jeśli rośnie pokrzywa, to znaczy, że jest dużo azotu w glebie. To także jest dla nas sygnał, tak? Że,
ale nie za dużo, tylko dobre, fajne poziomy.
Nie,
to,
jest
za dużo,
dobra gleba,
się,
tak? W tym sensie, tak, że jest azot w glebie, no, pokrzywa jest tą rośliną, która w sobie ma dużo azotu, bo z niej robimy gnojówkę.
Pokrzywa też lubi miejsca niekoniecznie słoneczne, więc to też pamiętajmy, że są różne warunki, nie tylko gleba, ale również...
Więc po cienistej stronie mojego plecionego płotku wyrosła pokrzywa. I od kilku lat uprawiam ją, słuchaj, jako roślinę ozdobną. Co prawda próbuję się rozłazić korzeniami, więc absolutnie nie pozwalam jej, usuwam te wszystkie przyrosty, ale rośnie wspaniała, wysoka, taka dorodna pokrzywa. Raz w roku robi się ona cała goła, w tym sensie, że nie ma żadnego listka, nic nie ma. To jest mniej więcej, nie wiem, tak... Około sierpnia, tak?
I bardzo
robi się golutka, ponieważ gąsienice
motyli
obeżrą,
tak,
ją po prostu do szkieletora takiego. I ona, jak już zlazą, przepoczwarzą się, zrobią się tymi poczwarkami, z których piękne motyle potem będą, to odbija i znowu robi się zielona. Ja
dokładnie
mam pokrzywę uprawianą jako roślinę ozdobną u siebie w ogrodzie. To chciałem
powiedzieć.
No ale
zobacz, mógłbyś spokojnie, Jacku, pobierać prawda, materiał z pokrzywy wczesnym latem, późną wiosną do zrobienia gnojówki. Beczki
tak,
jednej, powiedzmy, gnojówki takiej, która ma dużą zawartość azotu, bo potem ile my tego użyjemy? Więcej nie potrzeba, więc przytniesz się raz, potem ona
tak
odbije i będzie pięknie, proszę, pożywieniem dla motyli, znaczy no może nie dla motyli, ale dla baby motyli.
Dla motyli.
Także słuchajcie, czy to nie jest piękne? No przecież to jest, o to chodzi na świecie, żeby wszyscy się dzielili wszystkim i żeby nic
może
nie
dokładnie wyartykułowaliśmy też w przypadku pokrzywy, gdy mówiliśmy o tym, że robimy z niej gnojówkę, bo jeśli już zbieramy tę pokrzywę, ale chyba mówiliśmy, więc jeśli nie mówiliśmy, to mówię na nowo, a jeśli mówiliśmy, to powtarzam, że zbierając pokrzywę, czy to do suszenia, do tego, żeby sobie zimą herbatki, bardzo zdrowe herbatki, pełne też żelaza, pić jakieś poprawiające krew, krążenie, nie wiem, coś tam z krwią jest ważnego,
żelazo,
z pokrzywami związane, dokładnie. Czy to na gnojówkę, nie zbierać w całych roślin, nie przycinać przy ziemi, podzielić się, weźmy połowę tej rośliny, a połowę zostawmy, niech rośnie, odbije ona nowymi pędami i będzie pięknie darzyła motyle swoimi. podzielmy się, my zbierzmy tę część górną, zostawmy część dolną dla przyrody. Broń Boże, nie wyrywajmy pokrzywy z korzeniami, bo to jest bardzo cenne zielsko po prostu.
Jak najbardziej, naprawdę zdrowe, bardzo, bardzo, ma duży power, bardzo powerful. Dobra.
Powerful, to co jedziemy. Adam teraz. Adam taki bardzo, bardzo, bardzo długi mail przysłał. Bardzo długi mail, w którym pisze, że słucha i słucha nas. Jesteśmy szczęśliwi i nasza próżność nadal rośnie. Zacznę od czwartego punktu, ostatniego. Prośba od Adama. Gdy dzisiaj zobaczyłem odcinek na 1,5 godziny, to byłem przeszczęśliwy. A prośba jest o więcej takich długich odcinków. Może być, mogą być nawet 3 godziny. Nie, nie, żadne 3 godziny. Ten odcinek ma być krótszy, Kasia, pamiętaj.
A ja chciałam coś jeszcze powiedzieć o żywokości i zapomniałam, a teraz mi się przypomniało.
A co chciałaś powiedzieć o żywokości?
Chciałam powiedzieć o żywokości to, że u nas pojawił się taki magazyn, oczywiście tłumaczenie z języka niemieckiego zapewne, bo to jest burdy, nazywa się chyba Ekoogród.
Niemieckiego? Ulala!
Ja, z niemieckiego. Wydaje mi się, że tam jest, znaczy nie wydaje mi się, tylko czytałam ten, znaczy nie czytałam tak do końca, ale zaczęłam czytać i od razu przestałam czytać. Słuchajcie, jest artykuł o żywokoście. Właśnie o żywokoście. I z tego tylko, co ja wyczytałam, jest od razu błędnie podane, że w żywokoście są, no my tutaj zawsze mówimy o tym,
wszystkie
że charakteryzuje
składniki.
Tak, że charakteryzuje się tym, że on jest taki wspaniały, że przede wszystkim to jest jedna roślina jedyna, z której możemy zrobić gnojówkę, która będzie miała większe ilości potasu. A tutaj właśnie piszą od razu na dzień dobry, że wszystkie składniki ma tak samo, znaczy ma, no, nie wyróżnia się żadnego składnika, także słuchajcie, uważajcie z tymi wszystkimi czasopismami, kurczę, aż strach naprawdę, na pewno jest dużo tam ciekawych artykułów i w tych artykułach z tekstu, jak wiecie, co wyczytać, co jest wartościowe, to jest okej. Okay. Ale niektóre osoby, które może tak do końca się jeszcze nie znają, to mogą się troszkę zmylić. Słuchajcie, żywokost, czy rosyjski, czy żywokost taki zwykły, lekarski, to jest przede wszystkim dla nas do ogrodu ważna roślina, ponieważ to jest jedyna roślina, z której możemy zrobić gnojówkę, którą będziemy używali dopiero jak rośliny zaczną kwitnąć i owocować, ponieważ jest w niej dużo potasu. To jest szczególna zaleta żywokostu. A więc to uważam, że jest napisane, że są składniki NPK, czyli azot, potas i fosfor. I to jest troszeczkę krzywdzące dla żywokostu. Także ja o was uprzedzam, żebyście sobie nie myśleli, że wszystko można wyczytać magazynów.
Aha. Dobrze, to teraz Adam. Pierwszy punkt, bo o czwartym zaczęliśmy, że chciałby 3-godzinną. Nie zrealizujemy tego postulatu. Ja sobie nie wyobrażam 3-godzinnego odcinka. Chyba, że upadnę na głowę, a że prowadzę czasami życie niebezpieczne, to jest możliwe, że upadnę kiedyś na głowę i będzie odcinek 3 godziny, ale na razie sobie do tego nie dopuszczam do swojej głowy takiego pomysłu. I tak, to chyba było po jakimś odcinku dotyczącym, ten mail po odcinku dotyczącym sadu i zakładania sadu, bo napisał Adam, że w tym odcinku nie wspomnieliście o morelach i brzoskwiniach. Czy byłaby możliwość powiedzenia o nich w kolejnym odcinku, czyli o morelach i brzoskwiniach i ewentualnie o walce z kędzierzawością liści brzoskwini, tak przy okazji. Mhm.
Czy myśmy nie mówili? Kiedyś ja tak mówiłam obszernie o tym.
Nie, o morelach, ja pamiętam, nie mówiliśmy o morelach i brzoskwiniach. No co można powiedzieć o morelach i brzoskwiniach? Piękne,
znaczy,
drzewka, ja mam morele, brzoskwini,
no to powiedz,
nie mam,
Jacku,
bo morele są odporne. Morele są moim zdaniem bardziej odporne na chłody, chociaż one nie lubią takiego wczesnych przymrozków. Ja mam nadzieję, że klimat nam się zmienia. No właśnie, teraz mam nadzieję. To jest złe słowo, bo wyszedłem na takiego, który uwielbia zmiany klimatyczne. Nie, ale patrząc na to, co dzieje się w przyrodzie, wydaje się, że coraz łaskawszy będzie klimat dla moreli i brzoskwini w naszych ogrodach, bo one najbardziej miały kłopot z tym, że przychodziły przymrozki i mroziły te pierwsze kwiaty, tak też pierwsze, w ogóle mroziły kwiaty i z tym był kłopot. Ale morele u nas doskonale się sprawdzają, byleby to było miejsce zaciszne, ciepłe i co jest istotne, nie wiem czy mówiliśmy o tym przy zakładaniu sadu, żeby to nie były zastoiska mrozowe. Bo to jest wiosną najgorsze. Zastoiska mrozowe, czyli takie obniżenia terenu. Takie sady zakładane w takich dołkach, gdzie spływa zimne powietrze z pagórka i się gromadzi w dole, tak? No bo wiadomo, że u góry ciepło, na dole zimno i te zimne powietrze schodzi na dół. Jak w takim dołku jest posadzone, są posadzone drzewka owocowe, no to tam się zbiera ten mróz w tym dole. Albo na jakimś pagórku, który jest przegrodzony domem, albo jakimś takim murowanym płotem, gdzie ten mróz nie ma okazji spłynąć dalej. Tak jakby śnieg spływał, jakby woda spływała, to tak samo mróz powoli spływa i się gromadzi tam, gdzie jest najniżej. Jak stanie płot jakiś szczelny, gdzie nie może ten mróz przejść dalej, to się zatrzymuje. A przy tym płocie my mamy drzewka owocowe i kłopot jest i się mrożył. Więc brzoskwinie, znaczy morele, to mam u siebie na działce morele i one pięknie kwitną, naprawdę, to nie ma, nie ma z tym problemu. Wiesz co, w ubiegłym roku mi kwitły i nie dały jeszcze żadnego owoca, bo były niestety przymrozki w momencie, kiedy one kwitły. Ja mam nadzieję, że teraz, wiesz, w tym roku będzie dużo ciekawiej, to będzie, ale na działce w ogrodzie mojego brata, a to jest na Podlasiu, więc w chłodnym terenie, ale suchym, bardzo piękne morele od strony południowej za domem posadzone drzewko, na działce ogrodniczej za domkiem, bardzo piękne morele co roku owocują, więc to jest kwestia właśnie tego dobrego posadzenia w dobrym miejscu.
Miejsce ciepły tak. Ogród, bo oczywiście ogrody w naszym kraju bardzo się różnią pomiędzy południem, północą, zachodem, wschodem. Słuchajcie, tu dzisiaj rozmawiałam, no przez komputerowo rozmawiałam z panią, która fantastycznie na Śląsku uprawia na zewnątrz, w gruncie, niesamowite arbuzy, po prostu jak z Grecji. No coś pięknego, aż mi ślinka leciała, jak pokazywała zdjęcia. Wiecie, jak najbardziej. Ja osobiście wiem, że u nas na moim terenie nie ma sukcesów, jeżeli chodzi o uprawy takich roślin jak morela czy brzoskwinia. Także to jest bardzo ważne, żebyśmy naprawdę bardzo trzeźwo ocenili, jakie są możliwości naszego ogrodu, bo nie ma co marzyć o roślinach, które będą rosły źle i będziemy latami tylko czekać, żeby coś fajnego się wydarzyło. Ja osobiście nawet bym nie pomyślała, żeby posadził u siebie wzgórzem ani moreli, ani brzoskwini. Dziękuję. Amen.
Kędzierzowatość liści. Ja nie stosuję niczego, nie mam problemu z tą chorobą. Jak wiecie, są różnego rodzaju środki, o ile dobrze pamiętam, to jest ksylit, jakieś takie chemiczne. Ja tego nie stosuję, zarzuciłem, powiedziałem, że nie ma chemii do opryskania w moim ogrodzie. Nie wiem, nie mam doświadczenia, jak mi zje ta kędzierzawatość liści, to trudno, będę się wtedy martwił i wtedy po prostu wykopię brzoskwinię i będę miał święty spokój, jeśli mi to
też trzeba pamiętać, że trzeba na początku też zbierać porażone liście, na początku po prostu możemy też w jakiś sposób działać, taki całkowicie niechemiczny, możemy spróbować, ale naprawdę to jest problem właśnie dlatego, bo tych roślin się nie uprawia w naszej części kraju, w naszej części świata, na przykład w Anglii, w starych ogrodach takich tak zwanych za murem, tak? Czyli tych ogrodach kuchennych, które były otoczone takim wysokim murem, uprawiano brzoskwinie czy takie rośliny tylko i wyłącznie na południowym lub zachodnim murze, tak? Żeby to było naprawdę najcieplejsze miejsce w ogrodzie. Dodatkowo wiosną zostawały, oczywiście chodzi mi o takie prowadzenie ich na płasko, prawda? Czyli w formie
espaliera
czy palmety, tak, takiego wachlarza i najczęściej wachlarza. I słuchajcie, zazwyczaj na wiosnę wynosi się, nadal jeżeli tak się uprawia, to się jak wynosi, bo znam takie ogrody, wynosi się takie stelaże, które są obite plastikiem, po prostu normalnym, takim jasnym, przezroczystym plastikiem i tym robi się taką jakby na chwilkę, na miesiąc.
Szklarenkę,
ponieważ właśnie ta kędzierzawość między innymi pojawia się ze względu na to, że one nie znoszą w takim wczesnym stadium deszczów. One nienawidzą tego. I trzeba je od tego uchronić. Dlatego to jest
liście chronić, tak? Jednym słowem, przed odpadami.
Także to jest naprawdę taka, wiecie, naprawdę, jeżeli macie takie miejsce ciepłe, gdzie może to się udać, to spróbujcie. A jak nie, to po prostu weźcie swój czas, zainwestujcie w jakieś lepsze rzeczy.
Kolejne pytanie dotyczy wartościowych lektur ogrodniczych. to mam nadzieję, że kiedyś zrobimy jakiś specjalny odcinek, gdzie powiemy
pytanie.
O naszych ulubionych lekturach ogrodniczych i tych takich, które, nie wiem, czytamy co chwilę, bo to są książki, które leżą na naszych półkach i sięgamy. Ja mam 2-3 takie książki, po które bardzo często sięgam. Nawet przygotowując się do naszych audycji sięgam, czy planując nawet warzywnik zimą, gdy siadam, sobie przeglądam takie książki. Są to stare książki, mądrych wiadomości z nich wyczytuję, resztę odrzucam, wiem, co należy odrzucać. Są nowsze książki, bardzo ciekawe. Są też czasopisma, które warto czytać, ale też krytycznie patrzeć na niektóre czasopisma, szczególnie te polskie. Ja powiem tak, niedługo w Gdańsku będą targi, które nazywają się Free Time Festival, gdzie będzie też ogrodnicze i wiem, że będzie stoisko Polskiego Związku Działkowców.
Będzie na pewno.
Tak. I ja to, co mogę teraz wam powiedzieć, z takich rzeczy, które są naprawdę bardzo fajne. Jeżeli ktoś jest z was członkiem Polskiego Związku Działkowców, niech uda się do jakiegoś oddziału Polskiego Związku Działkowców. Jeżeli nie, to na targach poszukać stoisk Polskiego Związku Działkowców. Oni bardzo fajne, w takiej przystępnej formie mają broszurki dotyczące różnego rodzaju warzyw, kwiatów, owoców, uprawy. Polski Związek Działkowców poszedł w tym kierunku, o którym my mówimy, co mnie bardzo cieszy, tak? Znaczy w tym sensie takiej uprawy organicznej, żeby nie używać chemii, żeby nie używać nawozów sztucznych. Bardzo taki proekologiczny kierunek przyjął i produkują, no, wydają bardzo fajne broszury informacyjne dla członków związku. Bardzo polecam te broszury. Ostatnio znowu byłem w Polskim Związku Działkowców, szkoliłem instruktorów Polskiego Związku Działkowców. Znowu miałem okazję obejrzeć te wszystkie broszury, które są powydawane. To naprawdę bardzo ciekawa lektura. Inne książki, inne czasopisma to wam polecimy. Tutaj pan, jak on? Adam mówi, że zakupił ostatnio Natural Plating Design Nigela Daneta i jak rozumiem czyta, a pewnie już przeczytał. No super lektura, tak?
To pięknie.
To bardzo, bardzo fajnie.
Jestem pod wrażeniem, panie Adamie.
No. Dobrze, to lecimy. Aha, na książkę pani Katarzyny czekam z niecierpliwością.
Ja też. Słuchajcie, ja wam powiem szczerze, że ja jestem po prostu, ja mam jeszcze taki okres w życiu, kiedy ja po prostu muszę, nie mogę jeszcze tej książki.
Ona musi dojrzeć. Słuchajcie, ona musi dojrzeć.
Nie.
Katarzyna, ja ją muszę zmusić do tego.
Ja mam w sobie
jeżeli
wiele
ja jej
książek.
Do tego nie zmuszę, jak ja jej do tego nie zmuszę, to ona tego nie zrobi.
To akurat prawda.
Ja ją zmuszę.
Ale ja miałam ostatni rok bardzo taki zwariowany i po prostu muszę najpierw, że tak powiem, dojść do
momentu, rok miałaś niezwariowany?
Ale ten miałam super zwariowany.
Ale który miałaś niezwariowany?
Ale ten będzie jeszcze bardziej
nie ma.
Super.
Który rok miałaś niezwariowany? No poproszę. Na taką szczerą spowiedź.
No, nie wiem, może tak 84.
Aha. Jak miałam takie warkoczyki i tą spódniczkę, tak?
Jak chodziłam do niani tej mojej, z którą stałam w kolejce, to chyba było całkiem spokojnie. Słuchajcie, a tutaj też pan Adam pyta w jednym z pytań swoich o taką śliczną roślinkę, która nazywa się wełnianka wąskolistna i to jest faktycznie bardzo, bardzo śliczna roślinka, która jest, taka właściwie jest...
Opowiedz coś o niej, jak ją zastosować.
Znaczy to jest właściwie taka, wygląda jak trawa, bylina, bardzo, bardzo piękna jest. Słuchajcie, sobie sprawdźcie, bo to trudno powiedzieć. To jest, ona lubi mokradła, że tak powiem. Bardziej takie mokre miejsca. Bardzo naturalna roślina. I pan Adam się pyta, czy można gdzieś zamówić sprawdzone
sadzonki. A dlaczego wełnianka? Powiedz.
No
to
właśnie,
też jest
ma wełnkę
istotne, bo ona
taką
ma
fajną.
Takie, no, jak wygląda, jakby była
tak
z wełny.
Puszki, tak, jak no. Puszki. Ona jest bardzo podobna do luzuli Nivei, bardzo podobna, ale jednak jest inna, ponieważ ona lubi kwaśną, wilgotną, podmokłą wręcz glebę. Stanowisko słoneczne luzula lubi też troszeczkę zacienione, bardzo podobna do luzuli, ale to nie jest luzula. W razie czego, gdybyście mieli inne stanowisko, to możecie skorzystać właśnie z luzuli. Szukałam w różnych miejscach tej rośliny i znalazłam...
Bełnianki?
Tak, po prostu wpisałam bełnianka wąskolistna sadzonki i przeszłam przez kilka dobrych szkółek polskich, nie wiem czy dobrych, ale przez wiele szkółek polskich i niestety nie znam żadnej z nich, nie kupowałam żadnej z nich. W wielu nie jest ona dostępna w ogóle. Tutaj akurat
w naszej
jest...
nie ma zaprzyjaźnionej?
Nie ma, ale nie, tutaj nie widzę, że jest bardzo fajnie szkółka, nazywa się Rośliny Magda. Może pan spróbować Rośliny Magda, bo tutaj akurat ta wełnianka jest. I bardzo dużo
wujek
zdjęć.
Google będzie bardziej pomocny niż my.
Jak najbardziej, słuchajcie, nie bójcie się zawsze jak ja, bo ja projektuję ogrody i często szukam jakichś dziwnych roślin i naprawdę trudno jest je znaleźć, ale można często je znaleźć, bo jest dużo u nas w Polsce już szkółek, które się specjalizują w takich dosyć dziwnych. Po prostu może nie dziwnych, bo one są wcale nie dziwne, bo one są bardzo naturalne, ale mniej spotykanych bylinach. Także może śmiało szukajcie. I to nie są takie drogie rzeczy, tutaj akurat jest 6 zł. Akurat.
Słuchajcie, bo będziemy kończyli ten odcinek, bo obiecałem sobie, że zmieścimy się w godzinie, pomimo, że powinny być 3 godziny, ale postaramy się zmieścić w godzinie z tym odcinkiem. Piszcie do nas pytania, piszcie też, że bardzo wam się podobają nasze odcinki, na to też bardzo czekamy, ale piszcie pytania, będziemy starali się przynajmniej jeden w miesiącu odcinek poświęcić właśnie na odpowiedzi. Będziemy je zbierać i odpowiadać trochę hurtowo, tak, odnosząc się do wielu kwestii. W marcu będziemy mówić o wielu ciekawych rzeczach w naszych odcinkach. Pewnie będziemy mówili także o tym wysiewie warzyw i kwiatów, wysiewie do gruntu. Może przyjdzie czas na rozmowę już o trawniku. Nie wiemy, jaka będzie pogoda. Ja nie wiem, bo być może już trzeba będzie pomyśleć, co z tym trawnikiem zrobić, bo to będzie też, może być dobry miesiąc już na pierwsze prace przy trawniku, albo przynajmniej przy zakładaniu trawnika. Pamiętajcie, że marzec to także doskonały czas na sadzenie drzew i krzewów z gołym korzeniem. Wykorzystajcie marzec, jeśli możecie, na tego typu pracę, na sadzenie. Poszukajcie naszych odcinków, gdzie mówimy o tym, jak sadzić z gołym korzeniem. Czy to jest jesień, czy to jest wiosna. Teraz marzec, to nie ma znaczenia. Sadźcie dużo i z gołym korzeniem właśnie w marcu.
Tak, jeżeli pogoda będzie nam pozwalała na to, jeżeli nie będzie, tak jak mówiłam na początku programu, zbyt mokro, to marzec też jest bardzo dobrym miesiącem, żeby zacząć myśleć już o pielęgnacji ogrodów ozdobnych, tak? Na przykład prerii. Bardzo dużo o tym teraz piszę. Akurat wczoraj został ten artykuł opublikowany na stronie internetowej, która się nazywa Murator, tak? Murator.
Na Muratorze.
Tak, słuchajcie, w Muratorze.
Akasia pisze do Muratora artykuły, w związku z tym tam też możemy ją poczytać.
Słuchajcie, nie dość, że pisze artykuły, ale jeszcze w dodatku tutaj dogadałam się z bardzo miłymi paniami z Muratora i panie w Muratorze nam zrobiły zupełnie nowy dział, nazywa się Ekoogród, więc jak wejdziecie na murator.pl, potem do ogród, to wejdźcie w Ekoogród i tutaj jest seria różnych artykułów o tym, jak zaprojektować naturalistyczne rabaty, między innymi te preriowe. I ostatni jest, ja do tego na pewno wrzucę jeszcze link na Facebooku, ostatni jest o tym, jak odpowiednio pielęgnować ogród taki naturalny, ale nie musi być preriowy, może być też taki, jak my na przykład mamy ogród angielski, taki bardziej wymagający, ale jak to robić bez użycia żadnej chemii naturalnie. Także zapraszam was serdecznie, żeby sobie zobaczyć ten artykuł.
Masz rację, marzec to jest dobry czas i najwłaściwszy czas na to, żeby uporządkować rabaty bylinowe, poprzycinać stare pozostałości po, nie wiem, rudbekiach, jeżówkach, tak?
Sadzcach.
Żeby usunąć niezbędne trawy, ale uważając, pamiętajcie, jak mówiliśmy o tym odcinku, w odcinku o rabacie preriowej, uważajcie na śmiałka darniowego. Mój śmiałek darniowy już jest zielony.
Cudownie.
Pod tymi żółtymi pioropuszami ubiegłorocznych traw jest naprawdę już zielone, bardzo wysoko rosnące nowe przyrosty. I ze śmiałkiem darniowym uważajcie, a resztę rżnijcie tam 2-3 cm nad ziemię śmiało i odważnie i nie martwcie się szczególnie o te rozplenice, tak, które startują na samym końcu.
Tak,
one nie musiały wam wyginąć.
Możecie też na samym końcu je przyciąć, tak. A słuchajcie, pamiętajcie tylko, że na rabacie takiej naturalistycznej nie wszystko to jest bylina. Są też krzewinki, krzewy, na przykład
no pewnie, że
perowskie,
tak?
Perowskie. Także perowskie. Mhm. Nie ma sensu przycinać perowskich nad ziemią, bo po prostu one nie będą miały takich dużych przyrostów. Przycinajcie perowskie na łodydze w miejscu nad nowymi listkami. Będziecie widzieli, gdzie nowe listki wychodzą i nad tymi nowymi listkami przycinajcie perowskie. Jeżeli przytniecie na ziemią, nie nad samą taką samą ziemią, bo to, tak jak mówię, jest krzew, więc nawet to nie ma sensu, bo potem z tego nic nie będzie. Ale jeżeli przytniecie ją tam powiedzmy 10-15 cm nad ziemią, to ona nie umrze, będzie faktycznie miała dużo przyrostów, ale nie będzie ona taka duża, wysoka jak w zeszłym roku, bo to jest po prostu krzew, no i krzewy mają zupełnie inny sposób wyrastania i przyrastania w porównaniu z byliną. Bylina w jeden rok dużo z siebie daje, a krzew tylko tyle, żeby było, prawda? No i tyle, także korzystajcie z tego, wychodźcie już teraz do ogrodów, coraz częściej, bo tak jak Jacek mówił na początku programu, jest już jasno po południu, ja też tutaj zawsze jeszcze godzinkę wcisnę znaczy ja akurat ogród to jest moja praca, ale je tutaj jeszcze po
ty takim... to masz fajnie, bo ty masz, wiesz, godzinę zysku.
Mamy tutaj dłużej, tak.
No,
ja jeszcze zapraszam ze swojej strony, jeszcze was serdecznie zapraszam, że mamy 2 miejsca na warsztatach wiankowych, tylko 2. Także 29 marca warsztaty wiankowe z Hanią Smuczyńską, która robi przepiękne kompozycje. I potem pod koniec kwietnia mamy jeszcze może jedno miejsce na warsztaty praktyczny ekoogrodnik. Także jeszcze zapraszam, żeby się nie zmarnowało. No i ja mam też ogromną nadzieję, że 5 kwietnia w Gdańsku na targach Free Time, na ogrodowych kreacjach
Free Time Festival,
będę mogła się z wami spotkać.
Kreacje, 5 kwietnia.
My będziemy mogli się razem z nami
Katarzyna
spotkać.
Bellingham w niedzielę palmową, pamiętajcie.
Ale
z palemkami,
Jacek też będzie.
Z palemkami
tam
przyjdźcie.
Się
będziemy Kasię palemkami obijać. To wiesz co, jest takie, bo ty często odwołujesz się do tego swojego wschodniego, wschodnich korzeni, jest takie powiedzenie, to akurat na niedzielę palmową. Werba bije, ne zabije za tydzień wielki dzień.
Kurczę. Wierzba.
No, werba bije, ne zabije.
Ale to chodzi o wierzbę?
Tak, no taki
a wiesz co?
Kąski
a to jest,
wierzbowe.
Tak, ale to jest ciekawe, bo na Kaszubach u nas, bo ja teraz jestem już Kaszubką przecież, jak już mówiłam, może nie z pochodzenia, ale z wyboru, to u nas przychodzą o 6 rano dzieci.
Z jałowcami.
Nie z jałowcami, tylko właśnie z wierzbami.
No.
No, nie z jałowcami, to też jest piękne, bo to też że całe nasze, wszystkie nasze narody są ze sobą, że tak powiem, spokrewnione, jeżeli chodzi o tradycje. Wprawdzie, że ja oczywiście jestem wściekła, jak oni przychodzą o 6 rano w niedzielę albo w poniedziałek, kiedy trzeba spać, ale przychodzą. Cały czas przychodzą. A my ich nie wpuszczamy.
Więc niedziela palmowa na Amber Expo w Gdańsku, spotkanie z Katarzyną Bellingham, a dzień wcześniej spotkanie z Dominikiem Strzelcem w sobotę przed niedzielą wielkanocną. Serdecznie zapraszamy na te targi i zapraszamy do ogrodu Katarzyny, na razie na warsztaty wiankowe i na ten praktyczny ekoogrodnik, bo wiecie, już niedługo, to już jest niedługo, w maju.
Tak,
ogród
tak.
Będzie otwarty co niedzielę. Maj, tak, czerwiec, każda tak. Niedziela. Lipiec, sierpień, każda sobota, niedziela. To
tak,
będzie
się
działo.
Miałyśmy rozmowę z Aliną niedawno, przedwczoraj, czy wczoraj. Wczoraj. I żeśmy stwierdziły, że będziemy otwierali latem o 2 godziny dłużej. Będzie nie od 12 do 16, tylko od 11 do 17. Tak, żeby wszyscy zdążyli. Tak jest.
I bardzo dobrze. Zapraszamy. Naturalnie o ogrodach może się uda nam zmieścić w godzinę, to szybko zakończę ten odcinek.
Dobrze.
Szybciuteńko.
To będzie rekord świata.
Rekord świata. Słuchajcie, bo to nie tak, że tylko Kasia i ja chcemy krócej. Nie, jeszcze jest trzecia osoba, która nas pilnuje, żeby było trzeciej. Wspaniała moja żona, dzięki której naprawdę będę podkreślał, te nasze rozmowy także mogą powstawać. Iwona też nas pilnuje i prosi, żeby nie za długo, nie za długo, nie za długo. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, naturalnie o ogrodach. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne marcowe odcinki.
Zapraszamy.